Beat, czyli bardzo interesujące teorie z Bartkiem K.
Witam, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Bardzo interesujące teorie. Dziś mamy w studiu gościa Adama. Cześć Adamie. Otóż my tutaj z Adamem sobie siedzimy.
To jest takie śmieszne.
Tak, dokładnie. Dobra, to ci może przedstawię tę teorię. Był sobie taki... Krakowianin Stanisław Lem. I on pisał różne książki i rozkminiał różne rzeczy. I w ramach tych rozkmin się zastanawiał nad... Zastanawiał się nad rozumem i wymyślił coś takiego, że człowiek jest tylko takim wehikułem tego rozumu i ten rozum potem przejdzie sobie na komputery, nie? No jak przejdzie na te komputery, będzie się budował coraz większy i większy i większy, to zacznie w końcu zajmować cały świat. No i jak zajmie ten cały świat, to już nie będzie miał skąd brać paliwa i się rozpadnie. I on wymyślił coś, że to są takie cykle składania się świata do kupy w wyniku działalności rozumu, a potem rozpadania się go tak w kółko, nie? I jest coś takiego u Hegla, jest taki filozof, Hegel, tam szalał. Nie, ja tak mówię, że wiem, że właśnie wiecie, do ludzi w internecie, cześć. Filozof Hegel wymyślił, że jest sobie duch dziejów i duch dziejów to jest taki rodzaj Boga, który się odtwarzał i my mamy za zadanie go tworzyć. I tak samo jest już kurczę takie starsze rzeczy jak kabała żydowska i tam jest taka koncepcja, że świat się zaczął od tego, że był sobie świat, taka skorupa i w tej skorupie było światło. I według kabały to się rozwaliło i część rzeczy w świecie zachowało to światło, jakieś resztki i to my jesteśmy tym światłem i to jest coś w rodzaju takiej boskiej świadomości i naszym zadaniem jest to poskładać do kupy. I są fajne w ogóle koncepcje w kabale, że na przykład różne złe rzeczy na świecie też mają swój udział w składaniu tej
światła. Ale on pisał książki, to były jakie?
Lem? No. Nie, Lem pisał science fiction, ale jakby... On też rozwijał takie różne koncepcje.
Zawierał w tych książkach, które pisał, różne myśli takie.
No, bo science fiction zwykle się jest bardzo fajnym narzędziem do pokazywania różnych filozoficznych koncepcji, bo ono ci...
Patrzeć fajne.
No też, ale pozwala ci jakąś sytuację podciągnąć do maksimum. Czyli na przykład, co to będzie, jak ludzie będą mogli się teleportować tak cały czas i jak to zmieni stosunki międzyludzkie. Albo na przykład też można by... Nie wiem, kto na to wpadł, ale czy ktoś w ogóle rozkminiał dawniej, co by było, gdyby ludzie mogli się komunikować tak bez problemu, jak teraz my w internecie. No. I science fiction pozwala wymyślić sobie taką sytuację, rozwinąć jakąś technologię do maksimum i wiesz, spróbować zobaczyć, jak wtedy będą wyglądać ludzkie relacje. I to jest, kurde, przerąbane.
Po co samobójca idzie do kuchni? Idzie sobie coś zrobić.
Zastanówmy się teraz nad początkiem tego wszechświata. Otóż zawsze myślimy, że początek to coś musiało być wcześniej. Natomiast jeżeli czas uznamy za ruch rzeczy względem siebie, to jeżeli był moment, kiedy te rzeczy względem siebie się w ogóle nie przemieszczały, to wtedy nie było czasu. Więc sam początek był takim momentem wieczności. No i są różne koncepcje do tego w ogóle, jak powstał wszechświat. Jedną z takich ciekawszych, jakie napotkałem, jest pomysł z tym, że wszechświat jest obliczeniem i jakby matematyką podsunął ten pomysł tak zwane obliczenia rekurencyjne i gra w życie. To są takie obliczenia, które jeżeli się zapoczątkuje, to one już się nie kończą. Cały czas wynik się oblicza i oblicza, oblicza. Chyba liczba pi też jest czymś w tym rodzaju. No i generalnie mamy różne równania. Powiedzmy 2 plus 2 2 razy 2 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są równania, które szybko ich wynik poznamy. Natomiast są takie, które nie kończąc się, będą dawały coraz nowe wyniki i bardzo skomplikowane, jakby to powiedzieć, wzory będą tworzyć to całe drzewo takich równań. No i być może świat jest czymś takim, a my jesteśmy elementem tego obliczenia. Natomiast dlaczego nie poznamy do końca, jakie było to równanie, ponieważ wiele wiele równań może dać ten sam wynik. No, tak jak już wspomniane 2 razy 2 i 2 plus 2 daje taki sam wynik. Więc możemy nie być do końca pewni, co nas zapoczątkowało. No i tak samo to daje też przyczynek do spekulacji na temat innych wszechświatów. Tyle może na temat wszechświata.
Jak się czują ogórki w śmietanie? Mizernie.
Teraz przeskoczymy sobie z początków wszechświata, z dziejów rozumu do geopolityki. Może zaczniemy od takiej koncepcji Heartlandu. Jest to koncepcja wypracowana przez Halforda Mackindera, takiego brytyjskiego geografa. No i on stwierdził, tak obserwując dzieje świata i patrząc sobie na mapę, stwierdził, że kluczowy do władania nad światem jest obszar, który nazwał Heartlandem. To jest obszar położony w Azji Środkowej i w Europie Środkowej. No i wywodził to z takiego pomysłu, że jakby tak spojrzeć na świat, to jest to coś w rodzaju takiej wielkiej wyspy otoczonej małymi wysepkami i centrum, sercem tego regionu jest Heartland. To zostało potem wykorzystane m.in. w trakcie zimnej wojny, żeby jakby uzasadnić, wytłumaczyć sobie w ogóle pozycję ZSRR. Natomiast może przejdziemy do koncepcji, która powstała jako opozycja do Heartlandu, czyli koncepcja Rimlandu. Ona została stworzona przez Nicholasa Spykmana, w każdym razie pół Holendra, pół Amerykana, Amerykanina, chyba tak się mówi. No i ten Spykman wypracował koncepcję Rimlandu. Ona mówiła, że istotniejsze jest panowanie na wybrzeżach tego wielkiego kontynentu euroazjatyckiego. Kluczowa jest tutaj Europa, Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia. No i ta koncepcja podkreślała jakby rolę floty. To jest zbliżone do takiej dość starej koncepcji nawalistycznej, gdzie podkreślano, że właśnie ten, kto włada na morzach, ten włada światem. No i warto zwrócić uwagę na to, że te państwa Rimlandu mogły swobodnie dokonywać wymiany handlowej, używając morza, dzięki czemu były bardziej rozwinięte ekonomicznie. Natomiast państwa Heartlandu, czyli tam ten głąb Rosji, Europa Środkowa i tym podobne, one no, dość były zacofane, ale przez to, że siedziały w tym centrum kontynentu, one nie były takie łatwe do zdobycia tym siłom znajdującym się w Rimlandzie. No i przez to można wytłumaczyć na przykład pojawienie się takiego dwubiegunowego świata związanego z Sojuszem Atlantyckim a ZSRR. Z kolejnych takich ciekawych koncepcji to potem w oparciu o wymienione już przeze mnie została napisana książka Wielka Szachownica i tam taki nasz krajan Zbigniew Brzeziński, bardzo ważna postać w polityce międzynarodowej, on opisuje jakby dzieje świata właśnie jako tą wielką szachownicę, no i wymienia tutaj głównych graczy i dzieli kraje na takie jak hegemon, którym obecnie są Stany Zjednoczone, kraje aktywne, które próbują temu hegemonowi rzucić wyzwanie, no takie jak na przykład Niemcy, Rosja, Chiny, Indie, kraje istotne, ale niezbyt aktywne, czyli na przykład Wielka Brytania, Japonia, Indonezja. Ciekawa jest koncepcja tak zwanych krajów sfożni. To są kraje leżące pomiędzy w takich kluczowych miejscach, gdzie stykają się poszczególne strefy wpływów, na przykład Heartland z Rimlandem, i to jest, z takimi krajami są Ukraina, Azerbejdżan, Korea Południowa, Turcja, Iran. No i w tych krajach też istotne są kraje, które posiadają zasoby naturalne, surowce, i o nie często toczy się rywalizacja między głównymi graczami. Przygotowując się do tego nagrania, skorzystałem także z Wikipedii i znalazłem kilka wartych wzmianki teorii z geopolityki. Jedną z nich jest teoria cykli hegemonicznych George'a Modelskiego. On tam dość ciekawie zauważa, że dzieje kształtowały się w ten sposób, że był sobie hegemon, następnie temu hegemonowi rzucał wyzwanie pretendent i zwykle zwycięsko wychodził z tej potyczki sojusznik tego pretendenta. W ten sposób na przykład po II wojnie światowej i pierwszej, kiedy Wielka Brytania walczyła z Niemcami, jakby zwycięsko wyszły z tej rywalizacji Stany Zjednoczone. Podobnie kiedyś, kiedy Niderlandy, mało kto wie, że Holandia kiedyś była dość znaczącym na arenie międzynarodowym, narodowej państwem, kiedy Holandia walczyła z Francją, to rolę hegemona wtedy zajął sojusznik Holandii, czyli Wielka Brytania. Dość zbliżona jest też do tej teorii teoria przejęcia władzy Orańskiego i Kuglera. Ona jakby uzupełnia ten obraz o takie pojęcie jak usatysfakcjonowanie. Otóż oni podzielili państwa na dominujące, duże, średnie i takie małe o znaczeniu regionalnym. No i część z tych państw jest zadowolona z tego, jak wygląda ład międzynarodowy i ona dąży do zachowania go, a część dąży do obalenia go. No i to jakby tłumaczy na przykład, dlaczego Wielka Brytania w miarę pokojowo oddała palmę pierwszeństwa Stanom Zjednoczonym, bo po prostu była na tyle wycieńczona i jednocześnie na tyle jakby blisko związana ze Stanami Zjednoczonymi, że no, odbyło się to bez jakichś większych zadrażnień. Z takich ciekawych teorii może warto jeszcze wspomnieć podział cywilizacji Feliksa Konecznego. On tam na podstawie rozmaitych czynników, takich jak religia, jak w ogóle podejście do jednostki, wyróżnia cywilizację bizantyjską, łacińską, turańską, żydowską, arabską, bramińską, chińską. To możecie sobie zobaczyć już szczegółowo u źródeł. Natomiast ja bym polecił wszystkim zainteresowanym geopolitykom granie w grę pod tytułem Europa Universalis. To jest taka gra, gdzie sterujemy rozwojem państwa w przeciągu kilku stuleci, bodajże od XIV do początku XIX wieku. No i jak już tak dużo pogramy, to zaczynamy zauważać pewne prawidłowości. Zaczynamy widzieć, dlaczego kiedy upadło państwo w jednym miejscu, mogło wzrosnąć jakieś inne. Dlaczego dzieje potoczyły się tak, jak się potoczyły. Na przykład można zauważyć, dlaczego Rzeczpospolita, jej granice zmieniały się w ten sposób. Dlaczego na przykład musiała wyrosnąć jej tam na wschodzie Rosja, która potem robiła problemy, bo Rosja od wschodu w zasadzie nie miała niczego, a Polska od wschodu miała Rosję. No i zaczął się z tym problem. No i generalnie grając w Europę Universalis, być może różne ciekawe spostrzeżenia nam przyjdą odnośnie tego, jak potoczyła się historia.
Co robi traktor u fryzjera? Warkocze!
Witamy dzisiaj w studiu Pawła Połysiewicza z Ruchu Króla Nowoczesnego. Pawle, mógłbyś nam opowiedzieć na przykład o teorii złego końca i dobrego początku?
Aha, ja jestem Paweł Połysiewicz, jestem twórcą teorii. Ta audycja nie będzie polityczna, tylko to będzie czysto teoretyczna, naukowa, nie? A trzeba wiedzieć, po co to? Po co to? No może kolejna audycja będzie polityczna. Ja jestem Paweł Połysiewicz, ja jestem monarchą absolutnym jednego z mocarstw, supermocarstw, ale nie powiem, bo to nie jest audycja polityczna, to może w przyszłej. I jestem twórcą teorii biologicznej, dzięki której powstała ideologia, jedyna prawdziwa ideologia. I ta ideologia likwiduje wszystkie inne ideologie. Demokrację, kapitalizm, faszyzm i tak dalej, maoizm i tak dalej. To jest teoria biologiczna. Dzięki tej teorii wiemy, dlaczego powstało życie na Ziemi.
Dlaczego?
Życie powstało dlatego, że Ziemia jest jedyną taką planetą w kosmosie, gdzie woda idzie w dół i do góry. W dół i do góry. I w ten sposób powstało życie. Dlaczego człowiek jest istotą rozumną? Ponieważ ta energia głównym motorem jest, im większa męskość i żeńskość, tym większe życie. I dlatego człowiek został, no, żeby, jestem monarchą absolutnym, ale żeby być monarchą absolutnym, trzeba znać tą teorię. No tak mówię. No, musiałem to powiedzieć.
Dobra, mógłbyś przedstawić główne cele swojej działalności?
Głównym motorem mojej działalności jest polityka, bo chodzi po co? No teoria, teorium, a polityka jest praktyką. I o to chodzi. I z tego, to jest jedna prawda, jestem przeciwny demokracji, człowiek jest istotą rozumną, dlatego po prostu w sposób logiczny to jest teoria nadlogiczna, ponieważ mężczyzna podnosi, kobieta wodę opada. Przez kobietę woda opada, bo kobieta tworzy czas, życie. I w ten sposób ta teoria odpowiada na wszystkie zagadki biblijne, wszystkie zagadki polityczne.
A mógłbyś nam powiedzieć, kiedy masz zamiar zarejestrować partię Ruch Króla Nowoczesnego? Jak z podpisami i w ogóle?
Tą partię każdą sobotę i niedzielę jestem na rynku w Krakowie przy pomniku Mickiewicza z megafonem. O 14.
No i dobra, ale kiedy będzie partia tak naprawdę zarejestrowana? Wiesz może?
No,
masz jakieś już...
Tak. No bo to trzeba... Tu trzeba po co? To trzeba politykę. A więc to trzeba... Potrzeba politykę, no jak ta partia nie będzie zarejestrowana... To jest... A, to już można skręcić na politykę, tak?
No tak, może być.
No dobra, a, to już będzie siła. To jest jedyna partia niezależna, bo te wszystkie KNP, SLD, PO, PiS i tak, wszystkie zarejestrowane partie, to jest jedna agentura USA, jedna agentura CIA. Ja zmienię i według tej ideologii, która powstała przez tę teorię super logiczną, ludzie powinni sami się wyżywić, ubrać i wyleczyć z własnych środków i z materiałów. Zlikwiduje bezrobocie, zlikwiduje to wszystko. Ja jestem carem Rosji. Carem Rosji. Znam się, Putin się nie zna na Rosji, ja się znam na Rosji. Zlikwiduje na przykład wszystkie piekarnie. Ludzie pracy będą mieć własne piekarniki.
Tak? Mów dalej.
I będą sami sobie piec. Chodzi o ludzi pracy, żeby rządzili.
A słuchaj, jak byś chciał zdobyć władzę, demokratycznie, czy raczej jakiś przewrót?
Raczej najbardziej pasowałaby rewolucja, taka jak w Donbasie, w Doniecku. Bo to była rewolucja komunistyczna, ale pałsiewizm jest lepszy od komunizmu. O, dzień dobry.
Tak. Dlaczego?
Pałusiewicz lepszy. Putin się nie zna na Rosji. Na przykład Pałusiewicz... Ja... Będzie obowiązkowa eutanazja dla katolików prawosławnych i protestantów i ateistów po 65 roku życia. Bo tak wypada z tej teorii. Bo męskość, bo po 80 roku życia już ta męskość, żeńskość od tego. I to jest... Religia jest kanibalizmem.
Czemu tak sądzisz, że jest kanibalizmem?
Ty zjadasz ciało Chrystusa. To jest wszystko. Sprawa prosta.
Okay.
Czym jest Bóg, to jest też sprawa prosta.
Jaką religię wyznajesz? Jakiegoś Boga wyznajesz? Coś, cokolwiek?
Ja wyznaję pałusiewizm. Pałusiewizm, ideologia Pałusiewicza wyżej stoi niż islam, chrześcijaństwo i to wszystko razem wzięte. Jestem carem Rosji i przyłączę Polskę do Rosji. I muszę w tym roku przejąć władzę, bo tam są,
to już się,
no, rządzą wariaci Polską.
Ale ten rok już się kończy. Myślisz, że zdążysz, czy w 2015?
No albo przed wyborami. W przyszłym roku będą wybory. I zlikwiduję tego. Sprawa, to wszystko zmieniłem. Czytałeś to, nie?
Czytałem.
Wszystko co innego mam. Wszystko co innego.
A zamierzasz rządzić całkiem samemu, czy jednak kogoś weźmiesz do władzy?
To będzie... monarchia absolutna i monarcha będzie mógł być obalony tylko przez abdykację lub gdy niezależny sąd wykaże niezgodność z ideologią Pałusiewicza w rozporządzeniu się monarchy.
Wiesz co, na razie będziemy kończyć.
Ponieważ to jest ideologia, teoria nadlogiczna, dlatego to wymaga jednak króla, bo to ludzie tego... jak się ludzie zapytają, to mogę powiedzieć. To jest tak, teoria, pewna osoba powiedziała mi, że to jest bardzo trudna ideologia i teoria. A to dla mnie jest bardzo prosta ideologia i kto wie, czy tylko ja nie będę rozumiał tej teorii w historii.
Dobra.
Nikt nie będzie rozumiał, tylko ja będę rozumiał. Ale to jest bardzo proste, to jest dziecinna.
Dzięki, że się z nami tym podzieliłeś. Póki co będziemy kończyć, natomiast może jeszcze cię zaprosimy tutaj do nas.